Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
17 minut po godzinie 12, Żaneta Walentyn i goście w studio są z nami pani Dorota Haas, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Dzień dobry. Państwu.
Pani Izabela Ciesielska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Koronowie. Witam panią. Oraz pani Katarzyna Sarecka, kierownik Domu Pomocy Społecznej Jesień Życia w Bydgoszczy.
Dzień dobry.
Jak państwo się pewnie domyślają, dziś mówić będziemy o domach pomocy społecznej. Ale zadam od razu pani dyrektor pytanie kontrowersyjne. Czy na domach pomocy społecznej albo domach, które udają domy pomocy społecznej, można się dorobić? Czy to jest niezły interes?
Jeżeli chodzi o te prywatne placówki, to są różne ceny w zależności od tego, kto prowadzi, ale są to kwoty od 2,5 do 4 tysięcy. Zależy jaka placówka i są to umowy cywilnoprawne zawierane między tym, który się do tego domu, do tej placówki, bo trzeba to rozróżnić. Dom pomocy społecznej prowadzony przez jednostki samorządowe to jest zupełnie inne placówki i placówki całodobowej opieki prywatne.
Wtedy to nie tam, są domy pomocy społecznej?
To są jakby powiedzieć domami pomocy społecznej, ale są to placówki prowadzone na zasadzie działalności gospodarczej. W związku z powyższym umowa jest tam zawierana między osobą, która się do tej placówki udaje, względnie rodziną, a tą placówką. I tam są negocjowane ceny, więc one są różne. Zależy, tak jak powiedziałam, albo 2,5 tysiąca, od 2,5 tysiąca do 4, albo i wyżej. Mm-hmm. Zależy, jaki rodzaj pomocy ma być tam sprawowany.
Tak, ale teraz mówimy o oficjalnych opłatach. Natomiast ja miałam na myśli, czy można się dorobić na krzywdzie tych osób, tych staruszków, tych osób opuszczonych, często samotnych, zniedołężniałych i tak naprawdę bezbronnych, bo od czasu, dlaczego w ogóle o tym mówimy? Bo od czasu do czasu i wcale nie tak rzadko dochodzą do nas informacje, że oto gdzieś tam w Polsce, na szczęście jeszcze nie było takiej sytuacji, takiej spektakularnej w naszym województwie, ale dochodzą do nas informacje, że gdzieś tam w Polsce przywiązuje się staruszków do łóżek, że gdzieś tam wynędzniała, chora kobieta, staruszka albo osoba chora trafiła w stanie niemal agonalnym do szpitala, bo w domu pomocy społecznej, czy w tej placówce, jak to nazwijmy, nikt nie udzielił jej pomocy i nie wezwał lekarza. I takie sytuacje, tak, no ja nie chcę powiedzieć ile razy w roku, ale do nas trafiają. One są wyjątkowo oburzające, bo mówimy o osobach bezbronnych zupełnie, a często samotnych, bo rodziny nie ma na przykład.
Tak, sygnały, pytam. Jeżeli chodzi o takie właśnie to pytanie, o które pani tutaj mówi, to takie sygnały do nas również dochodzą. To mamy na myśli tutaj placówki, które jakby nie są, musimy to rozróżnić. Domy pomocy, żeby nie poszła niepotrzebna, niepokój taki niepotrzebny.
Tak,
domy
wszędzie
pomocy, że wszędzie jest źle. Domy pomocy społecznej i placówki całodobowej opieki. Placówki całodobowej opieki również powinny znaleźć się w rejestrze, tak samo jak domy pomocy społecznej, tak i te placówki powinny się znaleźć w rejestrze wojewody. I wtedy wojewoda ma możliwość takie placówki kontrolować. A te, o których pani mówi, to są bardzo dużo jest nielegalnych placówek, bo takie sygnały są. U nas nie jest jeszcze tak źle, ale jeżeli
ale też
chodzi...
są, uwaga, są, proszę państwa.
Tak, są. Tak. W Mazowieckim na przykład na 200 placówek zarejestrowanych tych właśnie całodobowej opieki i jeszcze są placówki, które w ogóle nie są zarejestrowane i liczy się ich w takich liczbach, podaje się, że jest ich ponad 100.
Niezarejestrowane, czyli nie można ich skontrolować, bo nawet o nich państwo nie wiecie.
To znaczy staramy się dowiadywać o takich placówkach, albo są to jakieś sygnały od obywateli bezpośrednio, albo sygnały od osób, które umieszczają swoich rodziców w tych placówkach. My również żeśmy tutaj starali się takie placówki rozpoznać poprzez GUS, gdzie jest rejestrowana działalność, która jest, to jest dom pomocy, czy tam dom opieki z zakwaterowaniem i te placówki, których my nie mamy w rejestrze, staramy się kontrolować. Obecnie też kontrolujemy, w tym roku zaczęliśmy też kontrolę tych placówek, bo co roku taką kontrolę przeprowadzamy i namierzamy te placówki, które nie są w rejestrze, nie są zarejestrowane i one podlegają karze zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. W zależności od tego, ile tam osób przebywa, jeżeli do 10 osób to 10 tysięcy, powyżej 10 osób to jest 20 tysięcy, a jeżeli ktoś prowadzi, jeden podmiot prowadzi kilka takich placówek, to odpowiednio te kary są zwiększane. Mamy takie sygnały i my na te sygnały reagujemy. Ja tutaj chciałam powiedzieć też, żeby właśnie przestrzec te rodziny przede wszystkim, bo rodzina patrzy, żeby być może za jakieś mniejsze też pieniądze umieścić, ale są też rodziny, które są zamożne i stać ich i umieszczają też placówkę, które nie są zarejestrowane i potem dochodzą sygnały takie, że jak odwiedzają swoich rodziców, to coś tam niepokojącego się zadziewa i takie sygnały do nas też dochodzą. W związku z powyższym, że my nie mamy takich, mamy możliwość wejść do takiej placówki, ale te placówki już różne sposoby stosują, żeby te wszystkie przepisy, które jakby nam umożliwiają wejście na teren tej placówki, ominąć. I na przykład podam, ktoś wynajmuje mieszkania i nam mówi, proszę państwa, my mamy umowę najmu na mieszkanie, nas nie interesuje ani opieka nad tymi osobami, a czy on jest niepełnosprawny, to nas też nie interesuje.
Ten staruszek wynajął mieszkanie.
Więc moje pytanie zawsze brzmi, przepraszam bardzo, jeżeli wynajął, to rozumiem, że swojego mieszkania nie posiada, skoro wynajmuje tu mieszkanie, bo jeżeli by posiadał swoje mieszkanie, to opłaca swoje mieszkanie plus ten wynajem. Bardzo często jest tak, że różnych sposobów. Fundacje na przykład. Mieliśmy taką, którą zawsze namierzaliśmy. Szła kontrola wojewody.
Czyli jeszcze pani dyrektor, na chwilę panią zatrzymam. Czyli tak, to tak naprawdę to jest placówka, która mieni się być opiekuńczą, ale oficjalnie funkcjonuje jako fundacja, tak?
To jako fundacja, ewentualnie jako wynajem, jako osoba fizyczna. Wynajmuje pokoje, tak, mieszkania. To są takie obejście przepisów, żeby nie znaleźć się w rejestrze wojewody, ponieważ żeby być taką placówką całodobowej opieki, trzeba spełnić odpowiednie standardy. Tam są i odpowiednie metry na osobę, tam są podane, jakie usługi ta placówka powinna świadczyć. Tam są również wymogi przeciwpożarowe, gdzie jest to bezpieczeństwo tych osób, które tam w tych placówkach...
I co do kadry, prawda?
Co do kadry. Kadra nie jest, tutaj nie ma kwalifikacji kadry, jeżeli chodzi o te placówki całodobowej opieki. Co innego jest w domach pomocy społecznej.
Właśnie o tym mówię, tak.
Ale tutaj też ze względu na sygnały od wojewodów, ministerstwo na ten temat też myśli. Jest tutaj taka kampania.
Dobrze, o kampanii za chwilę. Oddajmy teraz głos paniom, które kierują domami pomocy społecznej. Pani kierownik Katarzyna Sarecka tutaj w Bydgoszczy kieruje domem Jesień Życia. U państwa wszystko musi być określone prawnie, że tak powiem, tak? Musi być standaryzacja.
Oczywiście, tak. Musimy, jakby tutaj jesteśmy zobligowani rozporządzeniem o domach pomocy społecznej i wszystkie usługi, które świadczymy dla naszych mieszkańców, wszystkie oferty tutaj, wszystkie realizacje wszystkich całej oferty musi być dostosowana, zgodna z tym, co nakłada na nas rozporządzenie o domach pomocy społecznej. Cała opieka, terapia, usługi wspomagające, usługi tutaj bytowe, zamieszkanie, tak, metraż pokoju, jak powiedziała pani dyrektor, to wszystko musi być zgodne z rozporządzeniem. Tak samo ilość personelu, która jest zatrudniona w domu pomocy społecznej, również musi być...
Podejrzewam, że i jego wykształcenie, tak? I
tak, też wykształcenie, są... ilość stanowisk, ile stanowisk, ile pracowników na jakich stanowiskach, to wszystko jest dookreślone.
I wy jesteście kontrolowani.
I my jesteśmy kontrolowani.
Często?
Mniej więcej raz w roku jesteśmy kontrolowani przez Urząd Wojewódzki, przez Rzecznika Praw Obywatelskich, na przykład, więc są to również takie kontrole.
Ja jeszcze dodam dla państwa, dla naszych słuchaczy, że jeśli chcieliby państwo o coś zapytać, bo temat was interesuje ze względu na przykład na to, że w rodzinie jest taka osoba starsza albo gdzieś właśnie umieszczona w takiej placówce, to 345 50 90 albo 50 60, albo się chcieliby Państwo wypowiedzieć. A my kontynuujemy naszą rozmowę. Jest z nami również pani Izabela Ciesielska z Domu Pomocy Społecznej Koronowo. U pani są inni podopieczni, bo to są osoby w różnym wieku, prawda? Tylko
są to osoby dorosłe, niepełnosprawne intelektualnie, czyli osoby od 18 roku życia.
No tak, ale też właśnie takie osoby chyba najłatwiej skrzywdzić, prawda? Bo jeżeli mówimy o osobie w normie intelektualnej, to ona nawet jeśli jest na wózku albo ma różnego rodzaju takie problemy, z którymi nie może sobie na co dzień poradzić, to jednak potrafi się obronić. Potrafi na przykład napisać albo zadzwonić do kogoś z prośbą, z wołaniem o pomoc, jeśli coś złego się dzieje. Albo napisać list, jeśli nie ma dostępu do maila. Ale osoby niepełnosprawne intelektualnie, to chyba one są najbardziej bezbronne, prawda?
To prawda, że są to osoby bezbronne, dlatego też duże wyzwanie jest tutaj dla pracowników w domu. Nie ukrywam, że cała praca, jaką wkładamy właśnie w opiekę nad mieszkańcami, również skupia się na tym, żeby nie dać ich skrzywdzić i niestety, ale zdarza się, że staramy się również i musimy ingerować pewne sprawy, że tak powiem, rodzinne czy prywatne. Ten zakres opieki, który świadczymy, powiem szczerze, że jest bardzo szeroki. Zdarza nam się, że pomagamy załatwiać nawet sprawy spadkowe, bardzo takie głębokie relacje rodzinne załatwiamy. Także naprawdę ta opieka i pomoc jest tutaj bardzo szeroka i myślę, że dużo szersza niż określa to ustawa czy rozporządzenie o domach pomocy społecznej.
A czy u Państwa też zdarzały się takie sytuacje? Bo tak, kierujecie Państwo sporymi ośrodkami, gdzie jednak zatrudnionych jest sporo osób. I czy zdarzały się takie sytuacje, że ktoś nie spełnił swojej roli, że wyszedł z roli, że się zachował agresywnie w stosunku do podopiecznego waszego domu? Bo takie sytuacje zdarzają się i w domach dziecka, które są kontrolowane, prawda, ostatnio przecież też, ostatnio jak ostatnio, ale powiedzmy w ciągu ostatniego roku na ulicy Stolarskiej, przecież bardzo dobry dom dziecka, a zdarzyła się sytuacja, że jeden z opiekunów niestety nie nadawał się i sprawa stała się głośna i oczywiście była już i w sądzie i tak dalej. Natomiast czy wam też zdarzały się takie sytuacje, czy pani jako kierujące tymi domami też jakby zwracacie na to uwagę, czy wszyscy wasi pracownicy nadają się do wypełnianych przez siebie funkcji, czy nie popełniłyście na przykład błędu przy wyborze, bo to się okazuje, że ktoś, czy mogłoby się okazać, że ktoś jest za bardzo, nie wiem, że jest agresywny albo za bardzo emocjonalnie reaguje.
W czasie takich rozmów kwalifikacyjnych, jakby nie są to rozmowy jednoosobowe, tak? To nie jestem tylko ja. To jest na przykład osoba, która ze mną współpracuje. Więc w czasie rozmów kwalifikacyjnych jakby jesteśmy w stanie tutaj wychwycić pewne rzeczy, które nas mogą zaniepokoić w takiej osobie, tak? To musi być na pewno osoba, która ma jakieś doświadczenie w pracy z osobami starszymi, ale również ma wykształcenie. Jest to na przykład opiekun medyczny, jest to asystent osoby niepełnosprawnej, gdzie wiemy, że te kwalifikacje, ta wiedza, która jest jeszcze, jeżeli jest poparta doświadczeniem zawodowym, to jest to potencjalny materiał dobry, dobrego pracownika. Jeżeli tutaj chodzi o zachowania takie niewłaściwe w stosunku personelu, w stosunku do mieszkańców, ja muszę powiedzieć, że tutaj w zespole domów pomocy społecznej funkcjonuje kodeks etyczny. I tutaj, który normuje nam wszystkie zasady, jak powinniśmy postępować w stosunku do mieszkańców, jak powinniśmy wypełniać swoje obowiązki, również w stosunku do współpracowników. I tutaj jako kierownik domu przykładam dużą pracę, tak, jeżeli chodzi o pracę tutaj z personelem, na to, żeby szkolić, żeby tłumaczyć, żeby pokazywać, w jaki sposób można się inaczej zachowywać, jeżeli są jakieś trudne sytuacje z mieszkańcami. Prowadzimy również szkolenia swoje, takie wewnętrzne, tak, jak sobie radzić z trudną sytuacją, jeżeli zdarza się mieszkaniec z różnymi zachowaniami, jak sobie z nimi poradzić, jak rozmawiać z mieszkańcami, więc jakby jest taka możliwość, taki jest bufor, który daje jakby tutaj taką pewność pracownika, że wie, jak ma i co ma robić.
Pani dyrektor?
W Koronowie wygląda sytuacja bardzo podobnie jak u koleżanki tu w Bydgoszczy. My również szkolimy naszych pracowników, ale też chciałam dodać...
Ale szkolenie, proszę pani, nie zawsze pomaga, prawda? Czasami mamy do czynienia z, nie wiem, profesorem, a jest agresywny.
Zgadza się, ale chciałam też tutaj dodać, że jednak kadra kierownicza na bieżąco bardzo zwraca uwagę na zachowania właśnie pracowników i myślę, że jeżeli nawet zdarzyłyby się jakieś niepokojące sytuacje, my staramy się jednak, tak jak tu koleżanka, moja przedmówczyni powiedziała, wyjaśniać pewne sytuacje, rozmawiać i z personelem, wyjaśniać, tłumaczyć. Jeżeli trzeba, to korzystamy, tak jak tu koleżanka mówi, z porad specjalistów i jeżeli widzimy, że jakiś problem bardzo się kumuluje w domu, to właśnie staramy się na tym skupić. Ale też nie ukrywam, że rozmawiamy też z mieszkańcami, bo staramy się im tłumaczyć, na czym polega nasza rola, bo często ich zachowania mieszkańców w stosunku do personelu są może w tą stronę agresywne, no, bo nie rozumieją, że pewne rzeczy personel dla ich dobra musi zrobić, musi jakieś działania podjąć, a oni nie chcą, oni się buntują, mają prawo jak najbardziej wyrażać swoją opinię, swoją wolę, mówić, że nie chcę, nie pójdę, gdzieś nie będę tego robił, ale mówię, tutaj jest właśnie rola pracowników, żeby nad tym czuwać, pracować, tłumaczyć. Czasami to długo trwa, żeby taki mieszkaniec zrozumiał, że my to wszystko robimy po prostu dla ich dobra, a nie żeby ich skrzywdzić.
345 50 90 albo 50 60 podaję jeszcze raz dla państwa numer telefonu i jeszcze ostatnie pytanie do pań. A nie zdarzyło się nigdy, że trzeba było jednak kogoś zwolnić, z kimś się pożegnać?
Nie. Nie zdarzyła mi się też taka sytuacja. Ja myślę, że to jest tak, że w domach pomocy społecznej ten zespół terapeutyczno-opiekuńczy tak ściśle ze sobą współpracuje, że nawet jeżeli zdarzy się osoba, tak, która trafia, jest niewłaściwa na swoim stanowisku, to jakby zespół tak wychwytuje, tak sobie myślę, to takie moje jest jakby, że zespół wychwytuje
zanim
po prostu
do pani
tą osobę.
To dojdzie jeszcze, tak?
I jakby no, zespół jakby sam pracowników, tak, ludzie mają bardzo dużo poczucie odpowiedzialności za swoją pracę w opiece z osobami starszymi, tak? I jakiekolwiek, wydaje mi się, niewłaściwe zachowanie jakiegokolwiek pracownika będzie wychwycone, tak? Będzie wychwycone przez cały zespół. Ale myślę też, że to jest tak trudna praca, że osoba, która nie ma pewnych kompetencji, również osobowościowych, nie jest w stanie dłużej utrzymać się, tak? W takiej pracy. Jest to zbyt trudna praca.
Teraz mówiłyśmy, proszę pani, o takich zasadach, które są w domach pomocy społecznej samorządowych, tych kontrolowanych przez Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, bo mówimy o naszym regionie, i przez wszystkie inne możliwe instytucje, które was również kontrolują. No tak, ale zaczęliśmy naszą audycję od tego, że bywają też inne sytuacje, bardzo przykre sytuacje i takie, gdzie na przykład kontrolerzy wejść nie mogą, pani dyrektor, i pani już zaczęła na ten temat mówić, i o tym, że na różne sposoby właściciele, bo najczęściej, czy ja dobrze panią zrozumiałam, że to najczęściej dotyczy albo tylko dotyczy komercyjnych, tak? Czyli prywatnych placówek.
To dotyczy placówek, które są na zasadzie działalności gospodarczej. Ewentualnie w ogóle żadnej działalności nie ma ktoś zarejestrowany, ale przewaga jest tych, które prowadzą działalność gospodarczą.
Ale ja się tak zastanawiam, pani dyrektor, bo pani wie, że na przykład niektórzy, bo to chyba trzeba użyć takiego słowa, to są oszuści, tak? No, wyzyskują tych starszych ludzi, bo jeżeli ktoś chce uczciwie, ja nie mówię o wszystkich, broń Boże, tylko o tych, którzy udają, że nie prowadzą domów opieki społecznej czy pomocy społecznej, a tak naprawdę je prowadzą. Pytanie tylko, w jaki sposób to robią. No bo jeżeli ktoś chce uczciwie zarabiać pieniądze na komercyjnym domu pomocy społecznej, to po prostu ten dom zgłasza i pracuje, tak jak wszyscy inni, tak jak panie w samorządowych domach, tak? No ale, i tacy ludzie też na pewno są.
Tak, ale też mieliśmy takie sytuacje, że na przykład nie był zarejestrowany, ta placówka nie była zarejestrowana u wojewody, bo pani takiej wiedzy nie miała. W związku z powyższym wojewoda w ubiegłym roku, w tym roku również ponowił takie pismo tam, gdzie są te działalności rejestrowane, żeby osoby, które rejestrują tą działalność, informowały osoby, o tym, że jeżeli jest to działalność polegająca na opiece całodobowej, wymaga zarejestrowania u wojewody i wymaga spełnienia odpowiednich standardów.
No tak, no to tu powiedzmy, pani nie miała takiej wiedzy i nic więcej złego się nie stało. Poza tym, że nie miała takiej wiedzy, rozumiem, że już wie, zarejestrowała, jest wszystko w porządku, ale zastanawiam się właśnie nad tymi oszustami. Tak to nazwę.
Mamy też w regionie taką uporczywą jedną placówkę, gdzie jak kontrola do tej placówki wchodzi, to do tej pory pani przenosiła co chwilę tą placówkę w inne miejsce. Obecnie założyła fundację i tylko kontrolerów wpuszcza do pomieszczenia, które
jest pomieszczeniem
fundacji.
Natomiast, czyli pokój, jakieś biuro
tak,
na przykład.
Pokój, biuro.
A do pokojów, gdzie są osoby chore, obłożnie chore, starsze,
tak,
wejść
ale
nie można?
Nie można, ale w takim wypadku my zgłaszamy to do prokuratury, żeby prokurator sprawdził, bo on ma większe uprawnienia i kompetencje, żeby sprawdził, czy tam nie ma zagrożenia życia i zdrowia.
Pani dyrektor, prokurator nie mówi tak, no ale przecież co ja mam sprawdzać? Nie doszło do przestępstwa, nikt nie został pobity, wszyscy żyją, to ja nie wejdę,
no, chciałam
po co
właśnie,
mam wchodzić?
Nie, wchodzą prokuratorzy, ale te sprawy są umarzane. Ale tutaj w tym miejscu chciałam jeszcze dodać, że ze względu na te różne sygnały od wojewodów z całej Polski, ministerstwo powołało taki zespół międzyresortowy, żeby opracować takie narzędzia, które pozwolą wojewodom, ewentualnie może jakiś inny organ kontrolny w stosunku właśnie do tych placówek, który pozwoli wejść na teren tej placówki, sprawdzić, jaki jest stan zdrowia, bo nam brakuje tego wejścia do placówki. My powinniśmy mieć
takie narzędzie.
Pani
dyrektor, a to jest tak, że wy wiecie, że tutaj, no właściwie za ścianą, bo już tam jedziecie, właściwie za ścianą, są ludzie, którzy wymagają pomocy, bo są pewnie niedołężne, są starsze, są chore. I nie możecie wejść i sprawdzić, czy nie dzieje im się krzywda?
No, jeżeli mówię, są takie zabiegi od tych placówek
właścicieli. Więc była taka sytuacja, że pani po prostu odeszła od drzwi?
No, są takie sytuacje. W związku z powyższym, tak jak mówię, bardzo często sygnały płynęły do ministerstwa. W tej chwili powstał taki międzyresortowy zespół, który opracuje takie narzędzia, gdzie nie będzie możliwości, że ktoś nam powie, że my nie wchodzimy.
A jakby pani wezwała policję? To też policja pani nie pomoże.
Jeżeli tam nic się nie dzieje takiego, to my możemy wchodzić w asyście policji, bo mamy takie przyzwolenie ustawowe, że możemy zawołać policję, ale jeżeli policja tylko idzie w asyście. Nam chodzi o takie narzędzie, gdzie jeżeli będziemy podejrzewali, że to jest placówka, to możemy wezwać lekarza, który stwierdzi stan zdrowia tych osób, tak, i będziemy mogli wejść na teren, jakby powiedzieć, prywatnych posesji, bo jeżeli ktoś wynajmuje pomieszczenia i ma umowę cywilnoprawną, to też, żeby nie naruszyć tej umowy, tak, no bo to są takie bardzo delikatne sprawy. Niemniej myślę, że ten zespół, bo on już pracuje od początku tego roku, takie narzędzie znajdzie.
Pani
ja jeszcze powiem tutaj właśnie...
Jeszcze jedna rzecz, dobrze? Bo ja też się zastanawiam i proszę pani do was też, bo macie też kontakt z rodzinami. Akurat z rodzinami pacjentów czy podopiecznych, którzy są u was, no ale być może ktoś do was się przeniósł właśnie z takiej placówki, bo ja się zastanawiam po tym, co mówi pani dyrektor, jak to jest? No ktoś oddaje osobę sobie bliską, tak, którą się opiekował do tej pory, no z różnych przyczyn, bo już na przykład nie daje rady, bo musi pracować, no nie można tutaj oceniać jakoś, bo ta sprawa ocenie nie podlega, tak mi się wydaje, oddaje swoją mamę, swojego tatę, bliską sobie osobę, do takiego domu, który oficjalnie funkcjonuje jako fundacja na przykład. No i co? I nie zapala się tej osoby, jeszcze płaci za to. I nie zapala się jej światełko. Coś tu nie gra. Nie powinienem tutaj, w to miejsce, bo przecież, no jeżeli to jest dom opieki, czy dom pomocy społecznej, to powinno to być napisane na umowie. Jeśli na umowie jest napisane fundacja, albo jakoś inaczej, nie wiem, wynajem mieszkań, no to jak to się dzieje, że te osoby, które sprawowały dotąd funkcje opiekuńcze nad staruszkami, decydują się w takie dziwne, podejrzane miejsce oddać bliską sobie osobę?
No, to już jest kwestia podejścia i sumienia tej osoby, która oddaje tą osobę taką niesprawną pod opiekę takiej placówki.
Znaczy chce się pozbyć, tak?
No, powiem tak, my mieliśmy taką sytuację, sytuację i to jest sytuacja 2 lata temu, kiedy napisał wojewoda wysłał pisma do wszystkich osób, które miały umieszczone swoich rodziców w takiej placówce, że będzie ona ulegała likwidacji.
Takiej podejrzanej.
Tak, no ona była placówką niezarejestrowaną, żeby zabrać te osoby. To muszę powiedzieć, że te osoby, które miały umieszczone swoich rodziców, poszły do biura prawnego i znalazły sposób na to, że z tej placówki te osoby nie zostały zabrane. To jest osoba, to jest placówka, która za chwileczkę się przeniosła w inne miejsce. Więc to tutaj zależy od sumienia tych osób, które oddają swoich rodziców czy teściów do takiej placówki.
Czy jak ktoś chce się pozbyć problemu, to jest mu wszystko jedno, czy to się będzie nazywało dom opieki, czy fundacja, czy wynajem mieszkań. Tak po prostu się pozbywa problemu.
Znaczy ja myślę sobie, że to jest tak, że gdzieś być może ta osoba, która oddawała tą starszą osobę, zawierzyła, tak, zaufała, tak, tej instytucji ślepo.
No ale
jak jest
napisane wynajem mieszkań?
Znaczy jak pani dyrektor powiedziała, no trudno jakby tutaj oceniać, dlaczego oddajemy swoich bliskich pod opiekę innych osób trzecich, którzy nie są naszą rodziną. Natomiast no myślę, że tutaj główna jakby wina i główny problem tkwi w tych jakby takich nielegalnych, tak, domach pomocy społecznej. I być może czasami jest to brak wiedzy, tak, bo my tą wiedzę mamy, tak, i nasze najbliższe osoby, z którymi mamy kontakt, wiedzą o tym, w jaki sposób funkcjonują domy pomocy społecznej, takie prywatne placówki. Natomiast wiele osób, które oddają, może być może takiej wiedzy nie mają, tak, i w ślepo, że tak powiem, oddają swoich najbliższych, nie wiedząc tak naprawdę, na co ich narażają.
Ja jeszcze tutaj chciałam wrócić do umowy z takimi placówkami, bo bardzo często, kiedy patrzymy na umowy, jakie są zawarte, to właściwie taka placówka sobie życzy, żeby ta osoba była sprawna, chodząca, a jak już jest niesprawna, to rodzina ma zabrać i zagwarantować tej osobie inne miejsce opieki. Więc przez to też powstało takie, nie wiem, bo jest kampania, cała kampania przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To jest kampania Bezpieczny i Aktywny Senior. Chodzi o wybór dobrej placówki, żeby rodziny miały świadomość. Ja tutaj jeszcze też wielokrotnie mówię, jeżeli mam okazję, rodzina też nie musi się obawiać, jeżeli chodzi o odpłatność, bo nie mówię o tych, których stać, bo są tacy, którzy szukają taniego miejsca i na przykład umieszczają te osoby w schroniskach. To już jest w ogóle karygodne, ale to dlatego szukają taniego może miejsca, bo nie wiedzą, jaka jest procedura odpłatności za domy pomocy społecznej. Bo zgodnie z ustawą 70% płaci ten mieszkaniec z dochodów, które posiada. Jeżeli te dochody nie pokrywają tego kosztu utrzymania w domu pomocy
czyli
społecznej.
Czyli renta jest, czy emerytura jest,
tak,
za niska.
Jest niska. Kolejną grupą osób, która pokrywa ten koszt, jest rodzina.
No właśnie.
Jeżeli tej rodziny nie stać, bo ta rodzina też ma różną kondycję finansową, to kolejną podmiotem, który płaci za tego mieszkańca, jest gmina z miejsca pochodzenia tego mieszkańca. I tu bym chciała powiedzieć, że taka jest kolejność odpłatności, żeby ktoś nie szukał taniej placówki typu schroniska, żeby umieścić, bo mieliśmy też sygnały takie nawet ze służby zdrowia. Bardzo często przychodzą sygnały, że zostały umieszczone, powiedzmy, czy przyjęte do szpitala osoby z takiej i takiej placówki, wycieńczone, niezaopiekowane dobrze. W związku z powyższym też przestrzegam rodziny i apeluję do tych rodzin, żeby nie wybierać tych tanich placówek. Najpierw zorientować się, przecież można udać się do pomocy społecznej, do pracownika socjalnego, czy nawet do pomocy społecznej w gminie, i dowiedzieć się, jakie są placówki, jakie są warunki umieszczenia. Czasami też i gminy próbują obejść te koszty, to my też wiemy, ale taka jest, tu jest zmiana w ustawie o pomocy społecznej, z której ja bardzo się cieszę, bo właśnie we schroniskach dla bezdomnych nie będzie można mieć osób, które są niesamodzielne, niepełnosprawne i wymagają całodobowej opieki. Przyjdą standardy niebawem w rozporządzeniu, bo ono jest przygotowywane do schronisk i wtedy też wojewoda będzie miał możliwość kontrolowania tych schronisk.
Bo w tej chwili, proszę Państwa, czy jeśli dobrze zrozumiałam, także w schroniskach dla bezdomnych umieszcza się osoby starsze i zniedołężniałe?
Mamy takie sytuacje, gdzie osoba, która była opiekunem prawnym, umieściła swoich rodziców w schronisku
Dla bezdomnych,
a z kolei rodzina, jak się dowiedziała o tym, do nas taką skargę złożyła i byliśmy w tym schronisku, właściwie pracownicy socjalni sprawdzali, czy faktycznie to ma miejsce i miało to miejsce. Ta osoba, ta rodzina, ci rodzice zostali zabrani teraz do innej placówki całodobowej.
Ja tak sobie myślę, że nasi słuchacze, którzy słuchają w tej chwili audycji, myślą, mówią, no tak, one tutaj tak sobie opowiadają, jak to fajnie jest w tych samorządowych domach i namawiają nas, żebyśmy oddawali, jeżeli jest taka konieczność, swoich bliskich do tych samorządowych domów i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, ale ja mam, czy miałam mamę z Alzheimerem, wielki problem, bo przecież trzeba pracować, a taka osoba nie może być sama. A jak się zgłosiłam do DPS-u, czy tam do opieki społecznej, to mi powiedzieli, że mam czekać 5 lat. Teraz sobie wymyśliłam ten czas, ale trzeba, jak jest okres oczekiwania u pani na przykład w domach, którymi pani kierują? Pani kierownik, pani dyrektor.
Nie ukrywam, że w Koronowie jest dość długi. W tej chwili mamy 4 osoby oczekujące w kolejce i no to średnio tak wychodzi. 1-2 osoby w ciągu roku są przyjęte. I tu nawiązując do poprzedniej rozmowy, myślę, że po prostu ta rodzina, będąc tak zdesperowana czasami tym, że nie ma możliwości udzielenia sama pomocy tej osobie bliskiej, a musi jej zapewnić jakąś opiekę, decyduje się chyba wtedy na tego typu ośrodki, bo nie wie po prostu, jak wyjść. Do nas często zgłaszają się osoby ze środowiska i powiem szczerze, że problemem dla nich jest też, tak jak pani dyrektor wspomniała, brak wiedzy, w jaki sposób się w ogóle załatwia wszelką dokumentację i procedurę związaną z przyjęciem osoby do domu pomocy społecznej. I my tutaj bardzo chętnie pomagamy i gro osób kierujemy.
No dobrze, ale nawet jak wiedzą, pani dyrektor, nawet jak wiedzą i kierują się w odpowiednie miejsce i trafiają na, no, dla nich ścianę, bo ja rozumiem, że to nie wasza wina, że nie ma miejsca, ale dla nich ściana, bo no ile trzeba czekać?
Tak,
rok?
Ale ja chciałam tylko nawiązać jeszcze, że jest taki system, który mają domy pomocy społecznej, to jest system ministerstwa, tak zwany KAS, gdzie w domach pomocy społecznej my mamy możliwość podglądu, gdzie są informacje, gdzie są wolne miejsca.
Gdzie
wiem,
są winy,
że tu u pani dyrektor w wydziale też taka lista jest, zgłaszane są domy, które mają wolne miejsca i ja często właśnie, kiedy przychodzi taka osoba i mówi o tym problemie i najczęściej jest tak, że potrzebuje natychmiast pomocy w umieszczeniu takiej osoby, wchodzimy, zaglądamy na tą stronę i podajemy, jakie są te miejsca wolne, w jakich miejscowościach, w jakich ośrodkach. Oczywiście mówimy tu o ogólnych zasadach, jakie w takich domach pomocy społecznej państwowych obowiązują, bo udzielamy tej informacji i mówimy, że jeżeli jest to na przykład osoba z województwa kujawsko-pomorskiego, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby jeżeli jest wolne miejsce w domu pomocy społecznej w Żywcu, czy w Katowicach, żeby tam umieścić.
No tak, ale oni pewnie chcieliby, żeby no dobrze, najbliżej
tak,
domu, nie?
Tak, ale może w danej chwili, jeżeli jest taka potrzeba, umieścić w tym miejscu
i czekać
na miejsce, kiedy zwolni się miejsce w domu gdzieś w pobliżu rodziny.
Czyli możemy apelować tylko do naszych słuchaczy, że lepiej tak, niż szukać miejsca jak najbliżej, miejsca zamieszkania jak najbliżej, jak najtańszego, nie sprawdzając, jaki to rodzaj domu i tak dalej, bo można zrobić bliskiej sobie osobie niechcący zupełnie krzywdę. A jaki jest czas oczekiwania w Bydgoszczy w Jesieni Życia?
W tej chwili w Jesieni Życia mamy na liście osób oczekujących na przyjęcie jest 60 osób, więc jest to bardzo długi czas oczekiwania. Jest to średnio w roku przyjmujemy około 10-11 osób. Więc no, kolejka jest duża. Z tym, że tak jak tutaj pani dyrektor powiedziała, jest część, są to osoby zabezpieczone. Tak? To są osoby, które na przykład są skierowane do domu pomocy społecznej w ościennej gminie. Tak? Są to osoby,
i one czekają,
tak, one czekają,
już są w innym
są
domu.
Są zabezpieczone w innym domu pomocy społecznej, więc no, ale w tej chwili ta kolejka jest dosyć duża.
Pani dyrektor, gdyby tych kolejek nie było, może też byłoby inaczej, prawda?
Ja powiem tak, jak zmieniły się zasady finansowania, to w domach pomocy społecznej były wolne miejsca. I było trudno o
bo
klienta,
rodzina nie chciała dopłacać.
Nawet bym powiedziała, nawet nie z tego powodu. Zmieniło się miejsce, zmieniło się system finansowania, były wolne miejsca. Rodzina bardziej się opiekowała osobami, które no, były niesamodzielne. Natomiast w tej chwili mamy taki problem, że nasze społeczeństwo jest starzejące się.
No tak.
Tych osób, młodzież, która wyjeżdża, bo bardzo często patrzymy, że w danych miejscowościach ktoś nie pracuje, tylko musi 50 czy 60 kilometrów dojeżdżać do pracy, bo dzisiaj mamy te środki transportu takie, że każdy jest, ma samochód, czy może jakieś inne środki transportu, ale przemieszcza się do pracy. W związku z powyższym też zajmowanie się osobami, które są niesamodzielne, staje się no, trudne dla takiego. Ja jeszcze chciałam tutaj powiedzieć, bardzo piękną formę mamy. Powiat tucholski realizuje, bo Dom Pomocy Społecznej to jest taką formą ostateczną. Tam, gdzie już naprawdę jest, wymaga osoba naprawdę całodobowej opieki, ale mamy taką formę też przejściową, jeszcze tutaj powiem o powiecie tucholskim, powstały tam takie gospodarstwa opiekuńcze. Jest taka opieka nad osobami właśnie niesamodzielnymi, ale do południowa, przez 8 godzin, także te osoby, które pracują, mogą te osoby niesamodzielne do takiego gospodarstwa zawieźć i te po pracy te osoby odebrać.
To taki dom dziennego pobytu.
To jest taki dom dziennego pobytu, tak. To jest na terenie wielu miast. Tym bardziej chciałam tutaj powiedzieć, że te placówki też będą się rozwijały, ponieważ jest taki program ministerstwa Senior Plus, gdzie powstają właśnie takie domy dla osób starszych, żeby też utrzymać te osoby starsze w aktywności. Tam jest rehabilitacja, tam są różne zajęcia kulturalne, ale jeżeli ktoś naprawdę w rodzinie posiada osobę niesamodzielną, może również korzystać z usług opiekuńczych. Jeżeli są te kolejki tak wielkie. Ja rozumiem, że tutaj pani powiedziała o chorobie Alzheimera. To jest problem, bo ja już się z tym spotykam coraz częściej. Tutaj na Markwarta przy szpitalu jest taki oddział, ale on jest ciągle zapełniony.
Tak, bo jest niewielki.
Na Kapuściskach też czeka się 4-5 miesięcy, żeby do dziennego pobytu z osobami chore z Alzheimerem umieścić. Jest to problem. Ta osoba jest też zajmująca, więc potrzebuje jakiejś też terapii. Są różne terapie dla tych osób, ale mówię, brakuje nam tutaj w naszym województwie takiego domu właśnie dla osób z Alzheimerem, bo tam musi być specjalistyczna też kadra, która tym osobom pomoże. A coraz więcej jest takich zachorowań, ja coraz więcej mam takich sygnałów i tutaj być może taki ukłon w stronę samorządów, żeby taki dom też powstał gdzieś w naszym województwie kujawsko-pomorskim. Także myślę, że można jeszcze z takiej tej formy właśnie usług specjalistycznych czy usług opiekuńczych skorzystać. Są to też odpłatne, owszem, usługi, ale na pewno rodzinę na te usługi stać, bo też można zwolnić z częściowej opłaty. To zależy od sytuacji tej rodziny.
Byleby tylko nie umieszczać, bo już kończy się nasza audycja, więc musimy powoli jakby udzielić kilku wskazówek i rad naszym słuchaczom. Byleby tylko, jak rozumiem, nie umieszczać naszych bliskich w podejrzanych placówkach.
Tak, ale jeszcze chciałam powiedzieć...
Ale pani dyrektor, jeszcze co?
O samorządach. Jeszcze chciałam powiedzieć jedno o samorządzie.
Bo ja bym chciała, żebyśmy jeszcze powiedziały zaraz, naszym słuchaczom, co może dobrze zaraz.
Samorządy są coraz bardziej świadome tego problemu, jaki na nich będzie ciążył. Na przykład Włocławek. Miałam ostatnio panią prezydent z Włocławka. Będą ileś bloków budować, które będą jak gdyby mieszkaniami chronionymi dla tych osób starszych. Będzie osoba, która będzie się nimi opiekowała, ale te osoby zamieszkają w takich mieszkaniach chronionych. To jest też bardzo fajna forma dla osób starszych.
I wobec tego zadam to już na koniec pytanie, co powinno zaniepokoić Kowalskiego, pana Kowalskiego, czy panią Kowalską, która chce umieścić osobę sobie bliską w domu pomocy społecznej, w placówce opiekuńczej, mówiąc najogólniej. Co powinno zaniepokoić i co powinno spowodować, że jednak powinna odwrócić się napięcie i pójść w inne miejsce?
Myślę, że pierwsze pytanie, które powinna rodzina zadać, to czy ta placówka jest w rejestrze wojewody, a czy można to sprawdzić, czy ta placówka jest, ponieważ wojewoda na swoich stronach urzędu udostępnia i domy pomocy społecznej samorządowe i te, które są prowadzone przez na zlecenie samorządu, ale również te placówki całodobowej opieki, te prywatne, które są działają na zasadzie działalności gospodarczej, też są w rejestrze. Ten rejestr jest dostępny.
A to wystarczy?
Od tego trzeba zacząć.
Tak, od tego trzeba zacząć, ale to wystarczy, jeżeli możemy z ręką na sercu powiedzieć, że wszystkie placówki, które są w KRS-ie, to są dobre placówki?
One podlegają kontroli. Aha. Każdy sygnał, jaki stamtąd będzie płynął, jest natychmiast kontrola.
I tam możecie wejść.
Tam możemy wchodzić. Także zachęcam, żeby właśnie to pytanie powstało. Czy jest w rejestrze wojewody?
Jedno pytanie, proszę państwa, ale jakie istotne. Czy ta placówka jest w KRS-ie? Dziękuję państwu bardzo i paniom, pani Dorota Haas, pani Izabela Ciesielska i pani Katarzyna Sarecka były gośćmi dzisiejszej audycji, a za wspólne rozmawianie i dyskutowanie. Dziękuję państwu, Żaneta Walentyn. Do usłyszenia.
Do widzenia.